Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przygotujmy się na to, by zobaczyć w ubogiej grocie betlejemskiej Boże Zbawienie, mówił Benedykt XVI w czasie modlitwy Anioł Pański.
W Watykanie rozpoczął się kongres Kościoła w Ameryce.
Na Jasnej Górze sprofanowano obraz Czarnej Madonny.
9 grudnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Do dostrzeżenia w prostej grocie betlejemskiej Bożego Zbawienia i bycia świadkami wiary dla tych, którzy nie wierzą, zachęcił Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Zaapelował też, by w Adwencie otoczyć szczególną opieką ludzi biednych i zmuszonych przez wojny do opuszczenia swych domów.
Na spotkanie z papieżem przybyło dziś szczególnie wielu pielgrzymów, a modlitwie towarzyszyła świąteczna atmosfera. Na placu Świętego Piotra stoi już bożonarodzeniowa choinka i budowana jest szopka.
W rozważaniu przed modlitwą maryjną Ojciec Święty nawiązał do postaci Jana Chrzciciela, który ma do wypełnienia wielką rolę, ale zawsze w odniesieniu do Chrystusa.
Jan jest głosem. O Panu natomiast mówi się, na początku było Słowo. Jan jest głosem, który przemija. Chrystus jest odwiecznym Słowem, które było od początku. Jeśli głosowi odbierzesz słowo, co pozostanie? Dźwięk bez znaczenia. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, lecz nie buduje serca. Naszym zadaniem jest dziś wsłuchanie się w ten głos, by użyczyć w swym sercu miejsca i gościny Jezusowi, słowu, które zbawia. W tym czasie Adwentu przygotujmy się, by zobaczyć oczyma wiary w ubogiej grocie betlejemskiej zbawienie Boga.
Benedykt XVI podkreślił, że w społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie narażeni jesteśmy na pokusę poszukiwania radości w rzeczach materialnych, Jan Chrzciciel uczy żyć tym, co istotne. Taka postawa sprawi, że Boże Narodzenie będzie nie tylko zewnętrzną uroczystością, ale świętem Syna Bożego, który przyszedł przynieść ludziom pokój, życie i prawdziwą radość, wskazał papież.
Po modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do dzisiejszej Ewangelii również w słowach skierowanych do Polaków.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że w konkretnym momencie historii Jan Chrzciciel przekazał światu usłyszane od Boga słowo. Wzywał do nawrócenia, zapowiadał nadejście Mesjasza, głosił zbawienie Boże. Nie wszyscy to słowo przyjęli, nie wszyscy uwierzyli. Wielu nie wierzy także dzisiaj. Wzorem świętego Jana bądźmy danych roku wiary, zwiastowanie Ewangelii, wiernymi świadkami Chrystusa. Serca wam błogosławiam.
Rok wiary i nowa ewangelizacja stoją w centrum rozpoczętego dziś w Watykanie Kongresu Kościoła w Ameryce. Został on zorganizowany w 15. rocznicę zakończenia synodu biskupów poświęconego temu kontynentowi, którego zwieńczeniem była adhortacja apostolska Ecclesia in America.
Dokument ten znajdzie się w centrum watykańskiego sympozjum, którego uczestnicy będą się starali wypracować drogi ściślejszej współpracy między Kościołem w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Wszystko to ma służyć skuteczniejszemu stawieniu czoła wyzwaniom, przed jakimi stoją wierzący na tych terenach oraz zintensyfikowaniu misji ewangelizacyjnej.
W programie obok spotkań i dyskusji przewidziano m.in. wspólną modlitwę w ogrodach watykańskich. Uczestnicy odmówią różaniec pod znajdującą się tam figurą upamiętniającą objawienie się Matki Bożej świętemu Janowi Diego. Kongres zakończy się Eucharystią w uroczystość Dziewicy z Guadalupe, patronki obu Ameryk.
Francuski Senat boi się prawdziwej debaty społecznej i zasłania się frazesami. Tak episkopat Francji zareagował na zaproponowaną tam ustawę, która ogranicza prawną ochronę ludzkiego embrionu. W imieniu episkopatu wypowiedział się w tej sprawie arcybiskup Pierre Dornea.
Przypomniał on, iż obowiązujące obecnie prawo przewiduje, że wszelkie zmiany w kwestiach bioetycznych wymagają społecznych konsultacji w postaci stanów generalnych, a Senat tego nie uczynił. Ponadto senatorzy zasłaniają się fałszywymi frazesami, wmawiając społeczeństwu, że prawna ochrona ludzkiego embrionu jest przyczyną zastoju nauk w tym kraju.
Jest nadzieja na szybsze sfinansowanie i zakończenie prac porządkowych po powodzi, która nawiedziła Lourdes 20 października. Władze ogłosiły dla tego miasta stan klęski żywiołowej. Otwiera to nowe możliwości ubiegania się o odszkodowania.
Wraz z tą decyzją firmy ubezpieczeniowe będą mogły zakończyć swoje prace, powiedział rektor tamtejszego sanktuarium maryjnego. Ksiądz Horacio Brito dodał jednak, że nie wszystkie poniesione nakłady zostaną zwrócone. Stąd też hojność dla Lourdes jest teraz konieczna bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Powódź zniszczyła między innymi elektrownię wodną, dwa mosty dla pieszych i drogi dojazdowe. Po wylaniu rzeki trzeba było ewakuować z okolicznych hoteli blisko 500 osób. Straty samego sanktuarium, gdzie także wlała się woda, szacuje się na kilkaset tysięcy euro. To dla tego kompleksu maryjnego bardzo poważny wydatek. Mimo iż corocznie sanktuarium nawiedza około 6 milionów pielgrzymów z całego świata, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się ofiarność pątników. Za rok 2011 zanotowano blisko 1 000 000 euro deficytu.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
120 księży i zakonników z Chin przyjęto w tym roku na studia w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Katolickiego Fuyen w Tajpej na Tajwanie. Oznacza to rosnące zainteresowanie tego typu formacją. W dwóch minionych latach przyjęto odpowiednio 40 i 90 duchownych.
Pierwsi studenci z Chin kontynentalnych przybyli na Uniwersytet w Tajpej w 2010 roku na mocy porozumienia między rządem chińskim a Episkopatem Tajwanu. Program formacyjny trwa 3 lata i został zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.
W Kanadzie po raz pierwszy wyświęcono na kapłana człowieka niesłyszącego. Matthew Heisel stracił słuch 18 lat temu. Ordynariusz diecezji Edmonton, do której należy neopresbiter, podkreślił, że jest to bardzo ważny moment, zwłaszcza dla wspólnoty ludzi niesłyszących. Arcybiskup Richard Smith ma także nadzieję, że osoby niepełnosprawne będą mogły w ten sposób lepiej uczestniczyć w wydarzeniach liturgicznych.
Hierarcha dodaje, że niesłyszący kapłan będzie dobrze rozumiał potrzeby osób z podobną niesprawnością i w ten sposób pomoże im czynnie uczestniczyć w życiu wspólnoty katolickiej. Dla Kościoła jest rzeczą bardzo ważną, by w odpowiedni sposób dzielić się jego przesłaniem z ludźmi głuchymi, którzy są wpisani w miłość Boga i misję Kościoła, dodał arcybiskup Smith.
Alfred Hitchcock żył i umarł jako katolik. O ostatnich tygodniach życia amerykańskiego reżysera pisze na łamach dziennika Wall Street Journal ksiądz Mark Heininger, amerykański jezuita. Był on stałym bywalcem w domu państwa Hitchcocków. Przychodził do nich w każdą sobotę wieczór, by w obecności sędziwego już filmowca odprawiać dla niego niedzielne eucharystie. Potwierdza on również, że Hitchcock korzystał z sakramentu pojednania. Spowiadał się u innego amerykańskiego jezuity, księdza Toma Sullivana.
Do napisania o religijnym życiu Hitchcocka skłoniły księdza Heiningera niedawne biografie reżysera. Zdaniem ich autorów Hitchcock ostentacyjnie zerwał z katolicyzmem pod koniec swego życia. Ksiądz Heininger nie przeczy, że reżyser mógł sprawiać takie wrażenie. W jego przekonaniu był to jednak ostatni blef Hitchcocka. Ludzie znowu dali się nabrać, pisze amerykański jezuita.
Rosyjskie media informują o dzisiejszej demonstracji w Brukseli. Jej mieszkańcy nie zgadzają się na ustawienie w centrum miasta instalacji w kształcie choinki. Metalowy twór skonstruowany jest z zielonych, podświetlonych prostopadłościanów. Protestujący żądają postawienia prawdziwej choinki bożonarodzeniowej.
Kosarew pisze, że największe wzburzenie mieszkańców Brukseli wzbudziło uzasadnienie władz miejskich stolicy Belgii, które decyzją o ustawieniu konstrukcji mającej zastąpić choinkę nie chcieli urazić uczuć wyznawców innych religii, w pierwszym rzędzie muzułmanów. Autor artykułu przypomina, że w wyniku wyborów samorządowych do władz komunalnych stołecznych okręgów Anderlecht i Molenbeek weszli przedstawiciele partii Islam, domagający się wprowadzenia prawa szariatu na terytorium całej Belgii. Rosyjski dziennikarz podkreśla, że również zmieniono w Belgii nazwę tygodnia w okresie Bożego Narodzenia, przemianowując go na tydzień obniżki cen i wyprzedaży. Również święto Wszystkich Świętych, według zwolenników postępowych zmian, powinno nazywać się feriami jesiennymi, a okres ferii bożonarodzeniowych feriami zimowymi. Nawiązując do niedzielnej demonstracji oburzonych mieszkańców Brukseli, Kosarew zaznacza ich zdeterminowanie i masowość planowanego protestu, do którego mogą dołączyć się mieszkańcy innych regionów Belgii. Władze wydały zgodę na manifestację, ale zapowiedziały wzmocnioną ochronę policyjną dziwoląga choinkowego, kosztującego 7 razy więcej niż tradycyjna choinka bożonarodzeniowa. Żyjemy w dziwnych czasach, w których tradycji chrześcijańskich w Europie zaczynają bronić dziennikarze rosyjscy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dziś rano na Jasnej Górze doszło do próby zniszczenia cudownego obrazu Matki Bożej. Został on oblany czarną substancją. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom ikona nie została jednak w żaden sposób uszkodzona. Sprawcę ujęto i oddano w ręce policji. Wraz z biskupami częstochowskimi, Paulini i pielgrzymi podjęli modlitwę ekspiacyjną.
Przeor Jasnej Góry ojciec Roman Majewski atak na obraz odczytuje jako uderzenie w samo serce Polaków.
Wielu z nas atak na ten obraz odczytuje jako atak na samą istotę polskości, na sam główny nerw naszej wrażliwości narodowej i religijnej. Zniszczyć bowiem symbol, zniszczyć znak jedności, to znaczy zniszczyć również nadzieję.
Jeśli ktoś myślał, że uda mu się zniszczyć w Polakach tę nadzieję, to musi się zawieść, dodał jasnogórski przeor i zachęcił wszystkich do wielkiej narodowej modlitwy o 21.
Jeśli ktoś myślał, że w ten sposób cokolwiek zniszczy wierzących dzieciach tego narodu, niech wie, że te dzieci dziś połączą się o 21 w wieczornej modlitwie apelu jasnogórskiego, aby powiedzieć jeszcze raz mocno i głośno: jestem, pamiętam, czuwam.
Cała Polska zapłakała, wielu ludzi zwróciło swoje przerażone serca w stronę Jasnej Góry. Ojciec Majewski podziękował wszystkim za te gesty miłości i prosił o dalszą modlitwę za Polskę przez wstawiennictwo naszej królowej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Polsce obchodzimy dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z tej racji mszy świętej radiowej w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża przewodniczył ordynariusz kijowsko-żytomierski arcybiskup Piotr Malczuk. Podkreślił on w homilii, że w ostatnich latach Kościół na Wschodzie bardzo się rozwinął.
Mogą nasze oczy dzisiaj obserwować to Boże błogosławieństwo w strukturach, w duchowości, w parafiach naszych. Jak na początku jeszcze 80-tych lat na Ukrainie było gdzieś 20 parę księży katolickich, to za te 20 lat wolności dzisiaj mamy 7 diecezji rzymskokatolickich, mamy 16 biskupów, mamy 3 seminaria duchowne wyższe, mamy 3 instytuty teologiczne, dużo domów sierocińców, centrów socjalnych.
W parafiach w całym kraju odbywa się również zbiórka ofiar na wsparcie Kościoła katolickiego na Wschodzie. W poznańskiej szkole katechistów uroczyście zakończył edukację kolejny rocznik jej absolwentów. Arcybiskup Stanisław Gondecki osobiście wręczył im misje kanoniczne do katechizowania osób dorosłych. Uroczystość odbyła się podczas mszy świętej sprawowanej w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W homilii metropolita poznański przypomniał, że nowa ewangelizacja potrzebuje większego zainteresowania katechistami ze strony Kościoła.
Przygotowaniem katechistów na wzór Chrystusa winna zająć się szkoła katechistów, która przez formację duchową, intelektualną, pastoralną i pedagogiczno-dydaktyczną przygotowuje dorosłych do ewangelizacji innych dorosłych na jednym z 3 poziomów katechezy dorosłych, to znaczy w katechezie ewangelizacyjnej, uzupełniającej albo stałej.
W Poznaniu szkoła katechistów powstała w 2010 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.